Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Marcher.
Kłaniam się, audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Egzotyczne rośliny, gorąco, wilgotno. Wyjaśniam, jesteśmy w poznańskiej palmiarni.
Dobrze tak deszczyk na nią. Ja nawet nie wiem, czy bym holender nie dała, żeby nawet bliżej, żeby bliżej bym dała wody. Niech ona będzie tak integralnie z tą związana.
To przymiarki do wystawy prac pedagogów i studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Roślinność palmiarni tworzy fantastyczne tło dla prac, a do tego dochodzi życzliwość gospodarza tego miejsca, której doświadczają artyści.
Zbigniew Wągrowski, dyrektor palmiarni poznańskiej.
Tutaj jesteśmy wśród tych różnych porośli. Tu artyści się rozwijają ze swoją sztuką.
Piękne także. No właśnie, papugi ożywiają. Dzięki nim ten las żyje, mnie się wydaje.
A ta papuga ma jakieś imię? Taka jest
rozmowna? Dobry i Dobra. Tak została ochrzczona przez mieszkańców. Tak, Dobra, ona, a on Dobry. I takie imię w konkursie wybrali mieszkańcy miasta Poznania.
Dobra?
Nieraz rzeczywiście odpowiada, ale to nigdy nie wiadomo kiedy.
Przed nami to potężne drzewo, to z jakiego zakątka świata
akurat
pochodzi?
Jesteśmy w pawilonie roślin tropikalnych, tropiku wilgotnego, gdzie duże opady, gdzie przyroda jest rozrzutna, no bo ciepło, mokro, rośliny silnie rosną. I w tym pawilonie dominują różne gatunki fikusów, no bo my najczęściej w mieszkaniu znamy fikus elastyka czy fikus dekora, te dwa gatunki. Ale zresztą też często kłopotliwe, bo dorastają do sufitu, nie wiadomo co z nimi zrobić.
I wtedy tutaj lądują w palmiarni?
Nie, my już nie przyjmujemy, bo mamy dosyć swoich. I rzeczywiście no, wdzięczne, ładne rośliny. Tu w tym pawilonie akurat jest ich bardzo dużo. Taka duża grupa roślin właśnie z tego obszaru, gdzie jest bardzo ciepło, gdzie jest bardzo mokro.
Sam pan przywozi te rośliny? Bierze pan udział w takich wyprawach?
Palmiarnia w 11 roku obchodziła stulecie swojego istnienia i rzeczywiście to jest ogromny obszar historii, gdzie te rośliny były zdobywane w poprzedniej epoce. To najczęściej tak zwanym polskim sumptem. To nasiono, to gdzieś sadzonkę, bo nie było kontaktów ze światem. W tej chwili jest kwestia pieniędzy. Jeśli ma się pieniądze w hurtowniach holenderskich, niemieckich, hiszpańskich, są rośliny środowiska naturalnego, duże, wyrośnięte, ukorzenione i można je zakupić. My tych roślin kupiliśmy. Część i one stanowią taką oś jak gdyby palmiarni. Do tych dużych roślin nawiązujemy potem wszystkimi innymi. Palmiarnia powstała w 1911 roku. Czyli teraz jest 102 lata.
W 1911 to jeszcze Niemcy zakładali?
To był pawilon wybudowany na wystawę i umowa była z miastem taka, że po wystawie ten pawilon został odkupiony przez miasto i zaadoptowany na palmiarnię. I to była pierwsza palmiarnia. W 1929 roku metodą budowy pobudowano drugą na PWK, czyli Powszechną Wystawę Krajową. Ta jest trzecim obiektem, ale wszystkie w tym samym miejscu. I druga i trzecia budowana metodą budowy, żeby zachować chociaż część zbiorów.
Pani będzie karmiła rybki tutaj?
Rzeczywiście jabłuszka? Wprowadziliśmy niewielkie ilości zwierząt do palmiarni. One pięknie ożywiają naszą ekspozycję. Tym bardziej, że w przyrodzie nigdy nie spotyka się albo samych zwierząt, albo samych roślin. No jest to zawsze połączenie. Kolejny czynnik, jeśli szkoły przychodzą na lekcje biologii, no to rzeczywiście mogą się zapoznać i z roślinami i zwierzętami z danego obszaru, no a przede wszystkim akwaria, gdzie zgromadzona jest moim zdaniem ładna kolekcja ryb.
O, pan profesor Józef Petruk.
Spotykamy się nieraz z panem profesorem na Jarmarku Staroci, bo pan profesor bawi się w zbieranie broni chyba białej.
Przede wszystkim Józef Petruk, no świetnie rzeźbi i jego prace, co prawdopodobnie czy z jego pracowni będą, bo wyraźnie się tutaj kręci no, i przygotowują.
Ceramika z pracowni profesor Twarskiej-Siody, która jest tutaj. O, i właśnie polecam, panie redaktor, rozmowę z panią profesor.
Właśnie się z nią umówiłam, ale jak pana zobaczyłam, nie mogłam się oprzeć tej rozmowie. I jeszcze na moment zatrzymałam się z dyrektorem Zbigniewem Wągrowskim przy palmiarnianym jeziorku, z którego wyłaniały się dwa okazałe czerwone ptaki. To są strusie, tak?
Nie, flamingi.
Flamingi.
I jeszcze, żeby było ciekawiej, to kolor flamingów to nie jest ich naturalny kolor. One chwytają go od skorupiaków, którymi się odżywiają. I to powoduje zabarwienie piór, takie różowe. Są bardzo kolorowe. No, w mojej ocenie rzeczywiście pięknie tu korespondują. Artysta zachwycony, że mógł w ten sposób swoją pracę wyeksponować. Okresowo robimy te wystawy od wielu, wielu lat. I one się już zadomowiły tu, ale palmiarnia jest przede wszystkim ekspozycją przyrodniczą. Te wystawy mają charakter czasowy, okresowy. Tydzień, dwa, góra, miesiąc.
Rozmowę z profesor Twarowską-Siodą rozpoczęłam od pytania o flamingi. Czyja to jest praca?
To jest Krzysia Urbana. Fantastycznie zdolny, muszę powiedzieć, zawsze z dowcipem robiący pracę. Także satysfakcję mam, że biorą, tak jak mówiła, udział profesorowie, asystenci i studenci. Także jest pokazana pracownia właściwie, prawda, od tej strony, co się dzieje, ale tutaj jest styk, że my montujemy, prawda, miło, profesor obok studenta. Wspólnie działamy, uzgadniamy. Ta przestrzeń prowokuje, prawda, że czasami się wtapia zupełnie. Ja dzisiaj się tak nabrałam, bo są kury prawdziwe. Nie wiem, czy pani zauważyła, wspaniałe kury jakieś takie. I ja myślałam, że to są rzeźby, bo one były nieruchome. I mi się ktoś kapitalnie, ale zrobił kury.
Profesor Twarowska jest rzeźbiarką, pracuje głównie w masie szamotowej i, jak podkreśla, interesuje ją wpływ formy na przestrzeń.
A tu zmontowałam właśnie pracę, to jest porcelana.
Przypomina jakby pnie...
Ja tu specjalnie...
Egzotyczne to, jakieś pnie drzew.
To jest porcelana i tutaj zatrzymane gesty, bo każdy jest w naturalny sposób łamana forma i na to nakładam jeszcze sypane szkliwo. To jest proszek, wysuszona porcelana i ona się stapia. Czyli są gesty, gest łamania, gest sypania i uspalony w piecu. Dlatego ten cykl taki... Takie rośliny, tak jak w naturze, prawda, wszystko. Także tutaj też jest nałożenie tych form. I też właśnie nie wiadomo, czy to, ktoś mnie pytał, czy to są jakieś formy takie z przyrody, jak już dzieci były. Myślały, że to jakieś dziwne rośliny. Takie
tak,
pnie.
Bardzo one także, przypominają.
No wspaniałe. To jesteśmy w Afryce, czujemy się. Czujemy się.
Przepraszam, ma pan jakąś swoją pracę tutaj?
Tak, mam tutaj swoją pracę. Właśnie myślę nad tym, jak ją ustawić w tej przestrzeni.
A co pan przygotował?
Tematem mojej pracy jest cierpienie i...
I w towarzystwie tych kaktusów?
Tak.
Można cierpieć?
Myślałem o tym, wpadając w nie na przykład, można cierpieć, aczkolwiek Znaczy, jest to trudna przestrzeń do wystawienia pracy i właśnie dlatego zastanawiam się, gdzie dokładnie umieścić tą moją rzeźbę.
Czy to cierpienie wynika z tej rzeźby?
Jest to rzeźba figuratywna, jest to akt męski, więc przez właśnie rozrzeźbienie formy można zobaczyć cierpienie.
Proszę, pan się przedstawi?
Kamil Kułaga.
A zaraz, bo to przejdziemy tędy może, czy chcesz tutaj, kolega działa u profesora Koronowskiego, jest
Wiesława. Dzień dobry. I co panów pracownia przygotowała? A jak się pan nazywa?
Igor Mikoda. Ja przygotowałem nietypową rzecz, ponieważ coś pomiędzy rzeźbą i rysunkiem. Trochę nawiązującą do pierwszej pracy, którą pokazywałem w palmiarni. To było chyba z 7 albo 8 lat temu. Praca nazywa się Rozpad, jest wykonana tradycyjnymi technikami rysunkowymi. No, myślę, że to, co profesor pokaże, to będzie niespodzianką. I jest też niespodzianką dla mnie, bo nie zdradził mi tego, co będzie pokazywał.
Zapraszamy do kaktusów. Mamy tutaj dwóch kolegów, czyli ja i kolega montujemy w tej chwili.
Czyli
pan Sławoj z Drescher, pan doktor.
O, właśnie to są te.
I ja, czyli pan Piotr Świec. Koledzy z palmiarni robią to, czego my nie potrafimy, czyli chodzą po tych fantastycznych rurach tutaj, między zielenią. I biorąc pod uwagę różne czynniki, co można, co nie można, ten będzie wisiał tam, a ten prawdopodobnie tu.
Tamta wysokość dla mnie jest trochę obca.
Wiesz co, jest to taki problem, że mamy tą zieleń, która tutaj zwisa i nie bardzo możemy ją przysłonić.
Ale żeby taka duża odległość nie była między nimi.
No bo wiesz co, tam jest rura, po której spływa olej.
Aha.
Ten jest mało widoczny, na nim się kładzie światło, ale wiesz, on jest bardziej przedstawiający.
A przepraszam, czy tam by mógł być jeszcze jeden?
Za nim jeszcze?
Jeszcze.
Może być za nim jeszcze jeden?
Ja bym dała, tak, żeby większą płaszczyzną tam.
Dobrze,
działały.
To tam damy tego, co macie już tam uszykowanego.
Jeszcze jeden bym dała.
A ten tu zostanie?
Tak, ten tak, tylko jeszcze jeden i mamy tak. Rośliny nam idą w niebo.
No.
To trochę jakby się te kaktusy odbijały w szybie, prawda?
Tak, jakby tak, trochę, tak, prawda? Tak.
Te piony, które... Znaczy, ten będzie bardziej pionowy, który teraz będzie wisiał, mniej nie, taki krajobrazowy.
Nie, jak będą trzy, bardzo dobrze. No.
To jest pracownia plakatów?
Nie.
To jest jaka pracownia?
Nie, pracownia projektowania struktur krajobrazu regionalnego. Taką prowadzę akurat. Tutaj również z tej pracowni będzie jedna studentka, pani Marianna Czwojdrak i moja asystentka, pani Patrycja Mikołajczak.
Państwo wchodzicie w krajobraz.
Tak, wchodzimy w krajobraz. Normalnie zajmujemy się krajobrazem projektowo, ale również pracujemy ze studentami nad układami krajobrazu, zwłaszcza krajobrazu wyszczególnionego, takiego regionalnego w rozumieniu, że on jest gdzieś umocowany. Nie jest jakiś hipotetyczny, daleki, tylko nam bliski, możliwy do zidentyfikowania, do opisania. Interesuje nas bardzo kontekst między tym, co projektujemy, a tym, co jest. Nie? Dlatego palmiarnia jest takim szczególnym miejscem. Akurat tu wchodzimy z działalnością artystyczną, a nie projektową, ale jakby sposób działania jest ciągle ten sam. Jest tu jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, którą mamy dzięki pani profesor, czyli takie zderzenie jakby pokoleniowe. Z jednej strony ja jako osoba pracująca na stanowisku profesora, do tego pani asystent, pani magister i nasza studentka. W świecie rynkowym mówimy, przecież nauczyciele niczego nie produkują. Tak? Oni przecież nie robią kół do samochodów, ani nie robią garnków, nie? Ale rzeczywiście to jest nieprawda. Produkują, bo produkują ludzi, którzy potem nie tylko, że produkują, ale mogą pomagać innym. Świadomość przestrzeni, świadomość wartości kulturowej, to już jest ogromny wkład w dorobek całej społeczności. Ta jedna osoba, jeżeli będzie dobra, będzie potrafiła nieść tą, jak to się mówi, dobrą ideę po prostu dalej. Hey!
niesamowita jest palmiarnia. A ja mam taki sentyment do palmiarni, bo mój ojciec miał pracownię na Berlińskiego razem z profesorem Kopczyńskim. Na ostatnim piętrze projektowaną przez Czarneckiego i okna wychodziły na palmiarnię. I ja tak było, że ojcu trochę malowałam, a do profesora Kopczyńskiego chodziłam, trochę gliny mi dawał, żeby mi ojciec miał spokój. A jak byłam grzeczna, to mówi, to pójdziesz do palmiarni. To była ta nagroda, jak mi za bardzo nie przeszkadzała. Więc ja mam sentyment do palmiarni już chyba w genach. Co mnie zainspirowało do tej wystawy, bo byłam w Kassel x lat temu na wystawie, gdzie szukało się prac w mieście, bo one były rozsypane i nie było wiadomo, czy to jest praca, czy to jest rzeczywistość, prawda? Tutaj zawsze mówi się, że artyści inspirują się naturą. I tutaj dała miejsce, gdzie czy inspirujemy się, czy prowokuje, czy prawda, wzbogacamy, czy na ile dialog prowadzimy, prawda? Cała ta finezja.
Oglądanie w palmiarni wystawy prac pedagogów i studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, po której oprowadzała nas profesor Ewa Twarowska-Sioda, połączyć można z podziwianiem egzotycznej roślinności i podziwianiem muszli, bo w palmiarni jest i druga wystawa muszli morskich. To rzeźby wyrzeźbione przez naturę. Wychodzimy z palmiarni. Wiosna sprawiła, że ławki w parku Wilsona, który otacza palmiarnię, nie stoją już puste.
Dla przyjemności gramy. Aha. Emil. Można?
Emil, tak?
Ucałować rączkę pani.
Pamiętam. A pan?
Marek.
A ten akordeon?
No, to jest bardzo zabytkowy. To jest bardzo zabytkowy.
Niemiecki.
A od kiedy pan gra?
Od młodości. Od młodych lat. Ze słuchu, proszę pani. Ze słuchu.
A ten park?
Ja?
Na ten park? Jakie to miejsce dla panów?
Ja tak, żeśmy się przysiedli. Odpoczywamy.
A cały majątek macie panowie w tej walizce?
W tej i w tej.
A gdzie mieszkacie?
Ja daleko Tarnowie.
Tarnów krakowskie.
I tak wędrujecie panowie po Polsce?
No nie, tak po prostu ja wypuściłem się w Polskę. Aha. Mazury, teraz Poznań, Śrem. No po prostu jestem człowiekiem wolnym. 13 lat już wdowiec, proszę panią. I tak sobie, spotkałem gościa, przyjaciela. Proszę panią, nie mam lat, wierzy pani? Ja mam 25,5.
To było spotkanie z wolnym człowiekiem. Za chwilę będzie mowa o graczach. Wcześniej posłuchajmy piosenki Jaromira Nohawicy.
W naszym domu mówią o mnie łebski Franek, bo mam olej w głowie i poukładane. Kiedy ktoś nie kontaktuje, gdy mu główka nie pracuje, wpada wnet po mądre słowo drukowane. ha, wpada wnet po mądre słowo drukowane. Kumpel, który widział 100 teleturniejów, mówi z taką głową wygrasz milionerów. Pomyślunek masz nie zgorszy w telewizji, tyle forsy, wszystko zgarniesz, kiedy siądziesz przed kamerą. Ha, wszystko zgarniesz, kiedy siądziesz przed kamerą. I już siedzę w wielkim studiu z całą zgrają, tam poczułem, że mi nerwy nawalają. Z przyciskami miałem biedę, nacisnąłem ABCD, już mnie za stolikiem kurwa upychają. Ha, już mnie za stolikiem kurwa upychają. Ledwo żyję, Hubert pyta jak się czuję. Mini wywiad ile jara mi tankuje. Parę danych o mej dniówce, włos jeżyło mu na główce, koło ratunkowego nie poratuje. Ha, koło ratunkowego nie poratuje. Gdy poczułem się w tym studiu trochę śmielej, Hubert spytał, co to znaczy ukulele. W głowie pustka, że aż miło, to mnie całkiem pogrążyło. Mówię, chcę się skonsultować z przyjacielem. Ha, mówię, chcę się skonsultować z przyjacielem. Bodzio w morze miał przepity głos i chrypę. Znowu chlała będzie twierdził, że miał grypę. Słychać było, jak tam dyszy, kilka długich sekund ciszy. Marny wynik, kiedy kumpel wstawia lipę. Ha, marny wynik, kiedy kumpel wstawia lipę. Moja stara przed ekranem sfiksowała, cały naród patrzył, jak tam daje ciała. Ludzie gryźli odbiorniki i czekali na wyniki, pewnie ukulele to bułgarska skała. Ha, pewnie ukulele to bułgarska skała. Już 50/50 ekran świeci, za A piszą, że to jakieś polne kwiecie. Za B instrument strunowy, nic nie wpada mi do głowy, więc publiczność błagam, ludzie pomożecie. Ha, więc publiczność błagam, ludzie pomożecie. Luźny Hubert ciągle machał banknotami. Mówię, skup się stary, nie daj się omamić. Głowę mam nie od parady, ale chcę zasięgnąć rady. Niech się ciemna masa męczy z przyciskami. Ha, niech się ciemna masa męczy z przyciskami. Sam ciekawy byłem, co też widz wybierze. Przecież można się pomylić w dobrej wierze. B ma 90%, jednoznaczna skala ocen. Gdy coś nie jest na 102, to szlag mnie bierze. Ha, gdy coś nie jest na 102, to szlag mnie bierze. Jestem twardziel i uznaję racje święte. Ryzykuję, choćbym zginąć miał ze szczętem. Choć na maksa się zesrałem, Hubert wrzeszczał, że wygrałem. Ukulele jest hawajskim instrumentem. Ha, ukulele jest hawajskim instrumentem. Ludzie skandowali, Franek tęga głowa. Hubert stówkę pokazywał, tłum falował. Trochę nadrabiałem gestem, bo ja przecież ze wsi jestem. Leć dopiąłem swego, dotrzymałem słowa. Ha, leć dopiąłem swego, dotrzymałem słowa. Mówię, panie prezenterze, trudna rada. Biorę stówę, bo już zwinąć się wypada. Pora wracać do Ostrawy, Hubert jęknął, nie ma sprawy. I widziałem, jak na glebę gość upada. Ha, i widziałem, jak na glebę gość upada. Zaszalałem, wykupiłem przedział śliczny, zajebistym Intercity elektrycznym. Całą resztę datek skromny oddam w domu na bezdomnych, bo Ostrawa jest regionem specyficznym. Całą resztę datek skromny oddam w domu na bezdomnych, bo Ostrawa jest regionem specyficznym.
Jaromir Nochawica podprowadził nas pod Teatr Nowy, który położony jest w dzielnicy Jeżyce. Gospodarze teatru postanowili zaprzyjaźnić się ze swoimi sąsiadami, no i tak zrodził się teatralny serial Jeżyce Story. Posłuchaj miasta. Właśnie przygotowano trzeci odcinek serialu, przedstawienie Gracze. Scenariusz jest autorstwa Marcina Wierzchowskiego i Romana Pawłowskiego. Spektakl wyreżyserował Marcin Wierzchowski. Dodajmy, że scenariusz oparty jest na autentycznych historiach.
Jak to serial, to i bohaterowie się pojawiają ci sami?
Nie, w naszym serialu ta sama jest tylko dzielnica Jeżyce. Bohaterowie się zmieniają, tak jak w życiu. Przenosimy się z jednej ulicy na drugą, z jednego domu do innego, z jednego środowiska do kolejnego. Badamy Jeżyce na wszystkie sposoby.
Kto będzie w takim razie teraz głównym bohaterem tego odcinka?
Bohaterów jest 5, o 4 powiemy, jednego pozostawiając jako niespodziankę. Jest inwestor, duży inwestor mający swoje biura na Jeżycach. Jest hazardzista, który od 9 lat nie gra.
Przegrał wszystko?
Nie, bo dotknął dna i coś zrozumiał. Jest były kiniarz, tak mówimy o nim. Człowiek, który prowadził 2 niezależne, nieduże kina w Poznaniu, między innymi Amarant. I wreszcie jest rugbysta.
I ten piąty.
Temat jest bardzo męski i jeden z tytułów tego odcinka wcześniejszych brzmiał Miasto Mężczyzn, potem przechodził różne transformacje. Wreszcie ustaliliśmy, że odcinek będzie się nazywał Gracze i ten element gry jest bardzo istotny, ale element gry też jest przejawem bardzo silnie męskiego świata.
Pojawia się też problem bambrów. Rzuciłam okiem na tekst i jest mowa o bambrach.
Zaczynamy tę opowieść w XVIII wieku, kiedy na tereny dzisiejszych Jeżyc przybywali osadnicy z miasta Bamberg, którym tę ziemię powierzono w opiekę, którzy na tej ziemi mieli odbudować cywilizację zniszczoną przez wojnę i dżumę. Zaciekawiła nas sytuacja mężczyzn, którzy podbijają czy czynią sobie ziemię posłuszną i na tej ziemi budują czy to swoje domostwa, siedziby, czy swoje życie, organizują na nowo. Interesuje nas to, jakimi motywami się kierują, co nimi powoduje, co powoduje tą wielką ludzką grą, której efektem jest cywilizacja. Znaczy nie twierdzimy, że tylko mężczyźni budują cywilizację, ale pokazujemy świat męski, to znaczy świat rywalizacji i konkurencji, świat ryzyka i gry. I pytamy o to, dlaczego się gra i jakie są konsekwencje tej gry. Stąd tytuł i stąd ten dobór postaci, bo z jednej strony mamy finansistę, który traktuje biznes jako grę, czyli biznes jako grę, w której zyskuje się, w której osiąga się profity, pomnaża się majątek, a z drugiej strony hazardzistę, dla którego gra była czymś destrukcyjnym, który stracił wszystko. I pytamy o to, czy rzeczywiście ten, który stracił, stracił, a ten, który wygrał, wygrał. Co to znaczy wygrana? Czy wygraną jest majątek, wpływy? Czy może wygraną jest poczucie uczciwego życia? Życia, nad którym się panuje, które jest jakoś swoje.
W jaki sposób te dwie rzeczy mogą nie być rozbieżne? Czy istnieje taka sytuacja, w której majątek i wpływy nie oznaczają braku, braku jakiegoś takiego etycznego życia? W gruncie rzeczy mamy w tym odcinku do czynienia z rozliczeniem się z dotychczasowego życia. I w tym jest też pytanie o tożsamość, to znaczy kim jesteśmy jako mężczyźni, kim jesteśmy jako ludzie w tym konkretnym momencie w swoim życiu, bo przekrój pokoleniowy jest niemalże pełny, to znaczy jest 60-latek plus, jest 50-latek, późny 40-latek, nieomal 30-latek, więc każdy z nich jest w innym momencie swojego życia, ale każdy z nich w zasadzie z tym pytaniem, kim jestem, co do tej pory z mojego życia wyniknęło i w jakim kierunku moje życie ma teraz zmierzać lub zmierza, się konfrontuje.
Będzie czysto męski odcinek?
No tak, sięgamy także po męską mitologię, bo nasi bohaterowie wzorują się na bohaterach filmów i książek, na westernach, na powieściach Jacka Londona. Pojawią się też piosenki Jacka Kaczmarskiego w jakiś sposób, też głęboko poruszające temat rozliczenia się z własnym życiem, z własną drogą. Więc oprócz sfery faktów mamy też odwołania do fikcji, do obrazów tworzonych przez literatów czy autorów piosenek. No a wśród aktorów jest jedna aktorka, Dorota Abbe, która gra rolę mężczyzny, ale oczywiście nie ma mężczyzn bez kobiet. Kobiety pojawiają się w tych opowieściach w bardzo szczególny sposób. Pytamy o to, co powoduje tymi mężczyznami, co nimi gra. I niewykluczone, że jedną z tych sił, które grają tym światem, są kobiety.
I tu wypada zgodzić się z panami Romanem Pawłowskim i Marcinem Wierzchowskim, twórcami przedstawienia Gracze w Teatrze Nowym. Rola kobiet zawsze była ważna. Sięgamy do płyty Jacka Kaczmarskiego, Legenda o miłości.
On ją dostrzegł nagle, ona go dojrzała i świat im zniknął z oczu, jak zdmuchawca puszek. Ciało jak powietrza zapragnęło ciała i czujnie się jeły obwąchiwać duszę. Tyle niepewności i odwagi tyle, żadne nie wiedziało, że tylko przez chwilę. Liczyli razem gwiazdy, biedronki i ptaki, bo na siebie liczyć nie śmieli na razie. Każdy gest sygnałem, każdy uśmiech znakiem, los szyderczym szyfrem, astrologią wrażeń. Tyle prawd przewrotnych i tajemnic tyle, żadne nie wiedziało, że tylko przez chwilę. Aż wręczył jej tulipan prężny, łebski, gładki, purpurą nabrzmiały, jak płonącym mrokiem. A ona na to róży rozchyliła płatki, by spłynęły po nich życionośne soki. Tyle tkliwych lęków w nieuchronnej sile, żadne nie wiedziało, że tylko przez chwilę. Misterium energii, wulkan, błyskawice, szramy po pazurach i chwalebne sińce, zachłanną bachantkę skrzesał z bladolicej, ona z trubadura swego barbarzyńce. Tyle zapamiętań i przebudzeń tyle, żadne nie wiedziało, że tylko przez chwilę. Gniazdo i pisklęta, spełnione pragnienia, uznali więc, że teraz stać ich już na wszystko. Za dnia naprawiali usterki istnienia, nocą przy kominku strzegli paleniska. Tyle dobrej woli, próżnych trudów tyle, żadne nie wiedziało, że tylko przez chwilę. On ją zaczął zdradzać, choćby i w marzeniach. Ona drżała, czując cudzych oczu dotyk. Czas im siebie skąpił na wspólne olśnienia. W bitwy się zmieniały codzienne kłopoty. Tyle w nich oskarżeń i winy w nich tyle. Żadne nie wiedziało, że tylko przez chwilę. I dopadł ich spokój, ani się spostrzegli już, grzali zziębłe stopy, choć wygasł kominek. I jeszcze z nawyku stare kłótnie wiedli, gdzie miłość błądziła jak zbędny przecinek. Tyle niespełnienia i przesytu tyle, ale już wiedzieli, że tylko na chwilę. Aż jemu się zmarło i ona w ślad za nim odeszła między gwiazdy, ptaki i biedronki. Wszak byli na wieczność w sobie zakochani, nie cierpiąc nawet w kłótniach najkrótszej rozłąki. Tyle było życia, konania w nich tyle. Ani nie poczuli, że tylko. Przez chwilę.
Już kiedyś zwracałam uwagę Państwa na świetny kwartalnik Art Tak, sztuki piękne. Starannie dobrani rozmówcy, starannie dobrane tematy. To pismo wydawane przez Związek Polskich Artystów Plastyków. Jego redaktorem naczelnym jest Maciej Mazurek i właśnie jego tekst otwiera najnowszy, czwarty numer kwartalnika Art Tak. Gościem Mazurka jest Janusz Kapusta. Ich rozmowa wciąga czytelnika. I tak się szczęśliwie złożyło, że na Politechnice Poznańskiej otwarto w tych dniach wystawę prac Janusza Kapusty, człowieka wielu talentów, rysownika znanego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, od lat bowiem mieszka w Nowym Jorku, ale przede wszystkim odkrywcę kejdronu. To kejdron przyniósł Januszowi Kapuście sławę i uznanie. Udało mi się spotkać z Januszem Kapustą. Dziś fragment naszej rozmowy. Jak pan się określa? Jest pan architektem, rysownikiem? Kim?
To jest bardzo trudne, bo zajmuję się wieloma rzeczami i dorastałem do, że się tak wyrażę, świadomości lepszego określenia. Miałem 44 lata, jak odważyłem się powiedzieć, że jestem artystą, a na pewnej konferencji naukowej w San Francisco, gdzie byłem podmieniony za takiego mądrego matematyka i pisarza amerykańskiego, który zachorował i powiedział, że mogę go zastąpić. Trzeba było się przedstawiać przy stole, gdzie było chyba 40 osób i każdy był bardzo poważnym i z poważnych uczelni na świecie. Jestem fizykiem z Cambridge, tam jakimś matematykiem z Uniwersytetu w Chicago. I ja nie wiedziałem, co powiedzieć właśnie, no, kim jestem, bo zajmuję się rysunkiem i skończyłem architekturę, studiowałem historię filozofii. Gdzieś ileś tych rzeczy się nakładało i w którymś momencie przede mną dwa miejsca, jakiś człowiek powiedział o sobie, jestem fizykiem i mistykiem. I tak mnie to rozbawiło, bo wydawało mi się, że w XVII wieku w Niemczech ostatni mistyk umarł, a tu nagle się człowiek przedstawił, fizyk i mistyk. I jak doszło do mnie, to jakby w natchnieniu powiedziałem o sobie, że jestem artystą o zainteresowaniach matematycznych i filozoficznych. I do tej pory nic się nie zmieniło. To jest jakby, co próbuję powiedzieć jako świadomy siebie człowiek. Ale oczywiście mówię, no w życiu zajmowałem się scenografią, robiłem do tej pory Carmen idzie w Warszawie, gdzie do Lecha Majewskiego zrobiłem scenografię.
To pana przyjaciel, do tego też wrócimy.
Odkryłem nowy kształt, ale odkryłem parę różnych rzeczy. Ale sztuka jest tym, co łączy, albo myślenie, znaczy rzeczy.
Jak starosta powiatowy w Kole wychodzi ze swojego budynku, to trafia na monument, który jest symbolem pana największego osiągnięcia.
No, tak, znaczy kiedy starosta dowiedział się, że urodziłem się na małej wsi w powiecie Koło, no to wymyślił, zebrał ludzi, biznesmenów jakichś, tam jest w obszarze powiatu Koło jest Glaspo, taka firma od szkła, ktoś inny produkuje betony, Koło jakby pisuary i te wszystkie rzeczy. No w każdym razie zbudowano pierwszy na świecie pomnik kejdronu, czy kształtu, który odkryłem, powstał właśnie przed budynkiem urzędu w Kole.
Kejdron. To brzmi jakoś tak obco, a w prosty sposób można rozszyfrować tę nazwę.
To jest, zaczynając od początku, że jest to nowy geometryczny kształt, który odkryłem, czyli innymi słowy mi się przytrafił, bo tu jakby my nie zauważyli, czasem właśnie opowiadam o sobie, że wczoraj mieliśmy otwarcie wystawy opartej na Kejdronie na Politechnice Poznańskiej i że artysta to jest człowiek, który poświęca temu życie, powinien być wrażliwy, zdolny, a przede wszystkim wytrwały i pracowity. Bo to jest jakby kluczowe w tym wszystkim. I to jest, artysta jest tak wielki, jak umie być wielkim. Natomiast jestem również odkrywcą Kejdronu i odkrycie zawsze przytrafiają się odkrywcom przypadkiem. To jest jakiś kosmiczny podarunek, który człowiek otrzymuje i przez to ma jakby inną energię i siłę, żeby zaczepiać świat. Artysta powinien być skromny i czekać, aż ktoś zauważy, że jest zdolny, i się
a natomiast może nie zauważyć,
a odkrywca musi wypowiadać, no bo bez niego nikt nie wie albo nie jest nawet świadom, co mu się przytrafiło.
Blisko 30 lat temu pan wpadł na
to 27 w 85 roku, czyli
28 lat. I wytłumaczmy, ten Kejdron to jest bryła, prawda? 11 ścian.
Stąd jego nazwa, bo K jest 11 literą alfabetu.
A dron to ściana.
A dron to jest z angielskiego. Się mówi ośmiościan, oktahidron, dwunastościan, dodekahidron. To ja chciałem powiedzieć jedenastościan, czyli kejhidron, ale kejdron brzmiał krócej. Czyli jakby używając końcówki, przekręcając, no, szukałem jakiejś nazwy, która by miała swój sens i jakby zwiastowała, że pomimo, że trzeba się tego słowa uczyć, ale tak jak musimy się uczyć, że jest jakby nowy kształt, że jesteśmy bogatsi o nową formę.
Artystyczne przetworzenie Kejdronu zobaczyć można na wystawie na Politechnice Poznańskiej. Wystawie, która pokazuje Kejdron jako przeoczony kształt. Reliefy, formy wypukłe, prace, w których Janusz Kapusta pokazuje ogrom swojej inwencji i wyobraźni. Podczas pobytu w Poznaniu artysta spotkał się ze studentami, ale także ze swoimi starymi znajomymi. Spotkał się pan ze swoimi przyjaciółmi z okresu młodości w Poznaniu, bo tu pan zaczynał uczyć się w liceum plastycznym.
No to fascynujące. To moje pierwszy raz od wyjścia z liceum przyszło chyba 8 osób, znaczy z klasy. To jest największe spotkanie w historii chyba, jakie po opuszczeniu szkoły się wydarzyło, że tyle osób się pojawiło. No to niezwykła przyjemność. Rzeczywiście w pierwszym momencie człowiek jakby nie kojarzy, ale potem już widzi wszystkich ich takimi samymi prawie, że no z tymi latami, które dodają animuszu. To jest tak jak na poważnie rozmowa o przyszłości. Nawet jak się spotykam z młodymi ludźmi, to mówię, mam tyle samo lat co wy, tylko ja już wiem, co mnie spotka za 30 lat, a wy jeszcze nie wiecie. Tylko taka jest różnica, ale przez te lata to wszyscy mieliśmy. W każdym razie to było fascynujące.
Jakie refleksje? Każdy
no, to nawet poczułem jak jakieś możliwość zbudowania niezwykłego dramatu, bo okazuje się, że każdy co innego wspomina, albo nawet o sobie, cośmy wypowiadali. Jak kto widział drugiego, albo gdzie to się toczyło, że fascynujące. No, ja pamiętam, jak kiedyś właśnie też chyba 10 osób, to już byliśmy chyba w ostatniej klasie tego liceum, graliśmy w piłkę i już pod wieczór wracaliśmy i po drodze to było na Unikowie, czyli droga prawie, że przez pola i był taki sklep, gdzie kupiliśmy po piwie, wypiliśmy i pamiętam, jak jeden kolega powiedział, jak my dorośniemy, ale my pokażemy światu, jak jesteśmy warci. I ja to zapamiętam i ponieważ, mówię, no każdy młody ma poczucie, że wszystko jest w jego mocy. I potem po iluś latach, chyba 10, wróciłem do Poznania i no może nie wszystkich, ale tam ze 4 z tej podróży zaczepiłem. Mówię, pamiętasz, jak myśmy, nikt nie pamiętał. Każdy był zajęty jakąś tam tu blachą, w którą tam coś nadrukował. Że to sprawiło, że moje życie jakby się potoczyło. Jakieś zdanie, które nie ja powiedziałem nawet, ale trafiło. I to było sensacyjne, że jak różni ludzie, co pamiętali.
Jak dorośniemy, pokażemy światu, ile jesteśmy warci. Janusz Kapusta zapamiętał właśnie to zdanie i zadziwił świat swoim umysłem. trzeba dojrzeć, aby dojrzeć, mówił Staudinger. Zapraszamy 12 maja na spotkania z kulturą poświęcone w całości Januszowi Kapuście i jego dokonaniom. Kończymy spotkania piosenką Coena, którą śpiewa Laura Szafran.
Wtańcz mnie w swoje piękno i niech skrzypce w ogniu drżą. Przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Ach, pokaż mi swe piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odżył chyba Babilonu czas. Pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Odtańcz mnie do ślubu aż. Tańcz mnie, tańcz mnie, tańcz. Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo jak się da. Bądźmy ponad tą miłością, pod nią bądźmy też. Tańcz mnie po miłości kres. Tańcz mnie po miłości kres. Proszą się na świat przez zasłony, które noszą pocałunków ślad. Choć są zdarte, lecz w ich cieniu można schronić się. Tańcz mnie po miłości kres.